Drogie siostry, drodzy bracia, w tym roku przeżywamy rok pod hasłem Wielka Tajemnica Wiary. Dlatego nie sposób, by w tych naszych rekolekcjach zabrakło poruszenia tej wielkiej tajemnicy wiary, Eucharystii. W czasie nabożeństw gorzkich żali adorujemy właśnie Pana Jezusa w Eucharystii. On znajduje się tutaj w centrum, między nami. Chce do nas przychodzić, chce nam się dawać cały. Chcemy jeszcze raz uświadomić sobie, że jesteśmy wielkimi szczęściarzami, że mamy Go tak blisko, że mamy Go na wyciągnięcie ręki, że możemy Go przyjmować w Komunii Świętej, że możemy Go adorować, że możemy uczestniczyć we mszy świętej. Podczas każdej Eucharystii ponawia się ofiara krzyżowa Pana Jezusa. Jezus zostaje zamęczony, kona, umiera i zmartwychwstaje. To nie jest jakieś tam wspominanie wydarzeń, które miały miejsce 2000 lat temu, gdzieś tam daleko stąd, w Jerozolimie. To dzieje się naprawdę. To dzieje się naprawdę za każdym razem w czasie mszy świętej. W czasie każdej Eucharystii jesteśmy na Kalwarii. W czasie każdej Eucharystii stajemy na Golgocie. Całe nasze zgromadzenie eucharystyczne jest zabierane na Golgotę, aby stanąć wraz z Maryją i świętym Janem pod krzyżem Jezusa. Czy tak właśnie patrzę na mszę świętą? Czy uczestnicząc w niej sercem, całym sobą jestem przy boskim Zbawicielu, który umiera za moje grzechy? Jak głęboko przeżywam Eucharystię? Czy jest ona dla mnie uobecnieniem ofiary krzyżowej Chrystusa? To jest również pytanie do mnie, kapłana, do nas, kapłanów. Jak sprawuję Eucharystię? Czy jestem cały obecny przy swoim Panu? Czy drżą mi ręce, kiedy trzymam w swoich dłoniach najświętsze ciało i krew Pana Jezusa? Walczmy, kochani, o jak najlepsze przeżycie mszy świętej, abyśmy nie przeżywali jej po pogańsku, nie traktowali jej jako jakiegoś spektaklu, który przyszło nam kolejny raz oglądać. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Te słowa słyszymy często. Czasem wydaje mi się, jakby te słowa przestały nas tak zastanawiać. Słowa jak każde inne ktoś powie. Jednak gdy wejdziemy głębiej, mocniej, zaczniemy je rozważać, nimi żyć, wiele może w naszym życiu się zmienić. W nas, w naszym podejściu, w naszym przeżywaniu codziennym Eucharystii. Przyjmujemy do ust różne pokarmy, ale żaden z nich nie da nam duchowej mocy. Tylko Eucharystia. Tylko Komunia Święta. W Eucharystii jest żywy i prawdziwy Chrystus. Albo w to wierzysz, siostro, bracie, i to przyjmujesz, i żyjesz Jezusem, albo w to nie wierzysz i to odrzucasz. W Eucharystii jest obecny ten sam Chrystus, który chodził po tym świecie, który nauczał, który czynił znaki, cuda, który został zamęczony, umarł i zmartwychwstał. To jest ten sam Chrystus, nie jakiś inny. To jest ten sam. Jak patrzymy na monstrancję, to widzimy ten w niej biały, maleńki opłatek, chleb. Niewierzący podejdzie, popatrzy, dokładnie zbada, dotknie, stwierdzi opłatek, zwykły opłatek. Ale my jako ludzie wiary wiemy, że po konsekracji, po przeistoczeniu na ołtarzu nie ma już chleba. Jest ciało Pana Jezusa. Nie ma wina w kielichu, jest krew Pana Jezusa. Ksiądz Dolindo Rutolo, sługa Boży, toczy się jego proces beatyfikacyjny. Na pewno już wiele o nim słyszeliśmy, bo wiele publikacji powstało na jego temat. Również publikuje się dziś jego kazania, jego przemówienia. I on w dzieciństwie był prześladowany, bity przez swojego ojca. Nawet miał taką sytuację, wspomina właśnie ksiądz Dolindo, że w pewnym momencie piłka, jak grali, właśnie spadła na jakieś ważne dokumenty ojca. I ojciec zamknął go za karę w komórce takiej zimnej ze szczurami na całą noc. Ale ksiądz Dolindo wybaczał mu, wybaczał swojemu ojcu. Nie gniewał się, ciągle właśnie kierował się tą postawą przebaczenia. I ksiądz Dolindo właśnie wspomina, że jego ojciec był szlachetnym, dobrym człowiekiem, bardzo dobrym, o wielkim sercu. Troszczył się o rodzinę, troszczył się o mamę, o jego żonę, o swoją żonę. Ale w pewnym momencie wspomina ksiądz Dolindo, mówi tak, że jego ojciec sobie poluzował, pofolgował. Zaczął odchodzić od modlitwy, nie przyjmował Jezusa w Komunii Świętej właśnie. Przestał przyjmować, karmić się ciałem Jezusa. I to sprawiło, że stawał się coraz bardziej agresywny, coraz bardziej nerwowy, porywczy, gwałtowny. I zaczął bić jego rodzeństwo, jego mamę. Moi drodzy, ksiądz Dolindo Rutolo wspomina również, że te problemy nie skończyły się, ale cały czas powracały, cały czas dotykał go różnego rodzaju krzyż, cierpienie. W pewnym momencie, jak już był kapłanem, to zabroniono mu sprawowania Eucharystii. Co więcej, nie pozwolono mu przyjmować Jezusa w Komunii Świętej. To był dla niego największy cios. Jak to usłyszał, jak się o tym dowiedział, to wiecie, ojciec Dolindo zemdlał. Cierpiał przy tym niesamowicie, strasznie. W nocy pytał Pana Jezusa: Panie Jezu, dlaczego? Panie Jezu, dlaczego? Gdyby Tobie, siostro, bracie, oznajmiono od jutra, nie będziesz przyjmował Komunii Świętej, jak byś zareagował? Jak byś zareagowała? Podejrzewam, że wielu współczesnych ludzi może wcale by się tym nie przejęło. Nie będę, to nie będę. Tyle. Na mszy świętej nie jemy opłatka, nie jesteśmy zjadaczami chleba, ale spożywamy ciało Chrystusa. Kapłan nie pije wina, tylko spożywa krew pańską. Czasem bardzo mnie to jakoś tak denerwuje, bo są tacy ludzie, już nieraz się z tym spotkałem, ale to chyba właśnie wynika z braku ich wiary. Już nieraz ktoś właśnie w taki czy inny sposób mówi: ksiądz sobie jakieś winko pije na mszy. Bardzo właśnie nie lubię tego, jak ktoś tak mówi. Wtedy stanowczo reaguję. Czy wiesz, co mówisz? Jak szanujesz Eucharystię? Jak możesz tak mówić o krwi Chrystusa? Tak samo tabernakulum. Nie jest jakąś szafeczką, nie jest jakąś lodóweczką, ale jest żywym domem Boga. Tam mieszka Jezus Chrystus cały czas. Kiedybyśmy nie zaszli, rano, w nocy, w południe, jest tam realnie obecny. Protestanci nie mają Eucharystii, nie mają kapłaństwa. Są bardzo biedni z tego powodu, bo nie mogą przyjmować Jezusa w czasie mszy świętej. I coraz częściej zdarza się, że jakaś osoba niewierząca przypadkowo odwiedza Kościół katolicki w czasie sprawowania Eucharystii i odczuwa w swoim sercu głębokie pragnienie przyjęcia Jezusa. I to pragnienie jest tak wielkie, że ta osoba zmienia życie, nawraca się, przyjmuje chrzest, staje się katolikiem, aby właśnie móc codziennie karmić się Eucharystią. Takich świadectw jest coraz więcej. Ja przynajmniej dwie takie osoby znam osobiście. Jeśli w naszych sercach nie ma wiary, jeśli nasze serca cierpią na brak wiary, są zatwardziałe, są jak skorupa, to nie damy rady przejść z tego poziomu zmysłowego, z tego widzenia chleba tylko na ołtarzu, do tego poziomu duchowego, zobaczenia w tym chlebie ciała Chrystusa. Jak ktoś cały czas żyje cieleśnie, żyje według ciała, zaspokaja popędy, dogadza swojemu ciału, rozbudza swoje ciało, to jak on nagle zacznie myśleć sprawami ducha? To jest bardzo trudne. Nie da się tak. Jest to niemożliwe. Albo zdarzy się cud i ktoś odzyska wolność, albo nie. To jest właśnie długi, długotrwały proces wychodzenia właśnie z życia, właśnie według ciała, do życia według ducha. Ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita, pisał kiedyś mocne słowa, powiedział. Absurdem byłoby przyjmowanie Komunii Świętej jako pokarmu na życie wieczne przy jednoczesnym prowadzeniu życia sprzecznego z nauczaniem Jezusa w Ewangelii. Czyli innymi słowy, ktoś żyje w grzechu, a do Komunii Świętej przystępuje. Trzeba wpierw przygotować swoje serce. Ono ma być przecież świątynią, ono ma być najpiękniejszym sanktuarium, najpiękniejszą, najwspanialszą, czystą, krystaliczną świątynią, aby Bóg mógł w niej, w sercu zamieszkać. Na Zachodzie to jest powszechne. Nikt się nie spowiada. Wszyscy idą do Komunii Świętej, spowiedź ogólna. Ale właśnie nie tędy droga. Takie przyjęcie komunii, droga siostro i drogi bracie, nic ci nie da, ale bardziej jeszcze przygnębi. Jeszcze bardziej będzie wyrzucało ci to niegodne przyjmowanie. Będzie prowadzić do duchowej ruiny, do utraty poczucia świętości. Kto przyjmuje w grzechu, właśnie bez wiary Jezusa w Komunii Świętej, przyjmuje wyrok potępienia na siebie. I o tym stanowczo w swoich listach pisze święty Paweł apostoł. I wpaja się nam, wsącza w nasze umysły i serca to protestanckie myślenie o Eucharystii, że jest to tylko symbol, jakaś pamiątka. A przecież za każdym razem, jeszcze raz to podkreślam, dziś, za każdym razem na słowo kapłana bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, na ołtarz wstępuje Jezus. Katalina Riva, z którą dziś już wspominałem przed południem, tak opisuje moment przeistoczenia. Celebrans wypowiedział słowa konsekracji. Był on człowiekiem normalnego wzrostu, ale nagle zaczął rosnąć, napełniając się światłem, nadzwyczajnym światłem koloru pomiędzy bielą i złotem, które go ogarnęło i stało się bardzo silne wokół głowy. Z tego powodu nie mogłam dostrzec rysów. Kiedy podniósł hostię, zobaczyłam jego ręce. Na wierzchu dłoni miał jakieś znaki, z których emanowało dużo światła. To był Jezus. To On otaczał sobą celebransa, otaczał z miłością Jego ręce. W tym momencie hostia zaczęła rosnąć i stała się wielka. Ukazała się cudowna twarz Jezusa patrzącego na swój lud. Instynktownie chciałam pochylić głowę, ale Matka Boża powiedziała, nie patrz w dół, patrz w górę i kontempluj Go. Wymień z Nim spojrzenia i powtórz modlitwę z Fatimy. Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie. Proszę, przebacz tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają, nie ufają i nie kochają Ciebie. Trzeba, kochani, abyśmy dziś również przypomnieli sobie słowa, które zamieścił święty Jan Apostoł w swojej Ewangelii. Są to słowa samego Jezusa. Jest to prośba skierowana do nas wszystkich, kochani. Troszcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, który da wam Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, mocne słowa Jezusa, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czymś naturalnym jest, żeby żyć, żeby rozwijać się, żeby funkcjonować, żeby pracować, uczyć się. To czymś naturalnym jest, że potrzebujemy pokarmu, abyśmy mieli do tego wszystkiego siły. Kto z nas wziąłby się za ciężką pracę, gdyby wcześniej się nie posilił, czegoś nie zjadł? A jeśli by nawet, no to szybko utraci siły i osłabnie. Nie będziemy mieć sił do walki z naszymi grzechami. A toczy się w tym czasie, w tych czasach naszych, zażarta walka o nasze zbawienie, o zbawienie każdego i każdej z nas. Dlatego tak ważne jest, aby w tej walce z pokusami, słabościami, na tej drodze właśnie, w tej walce karmić się Eucharystią na co dzień. Nie będziemy silni, nie będziemy mocni. Nie będziemy mieć pokoju serca i tej radości, prawdziwej radości. Jeśli przyjmiemy w komunii Jezusa jeden raz czy dwa razy do roku. Może czasem myślimy tak, przyjąłem komunię świętą i co? Poprawiło się, połknąłem i bez żadnej poprawy. Jakoś nie czuję się lepszy, nic się nie zmieniło. Jaki byłem, taki byłem, żadna różnica. Gadanie księży, opłatek i więcej to nic. Moi drodzy, jeśli chcemy, by coś zaczęło się zmieniać w nas, w naszym życiu, to potrzeba, abyśmy jak najczęściej tylko możemy przychodzili na mszę świętą, przychodzili do Jezusa. W parafii, w której posługuję, w Borkach właśnie na Powiślu, codziennie jest sprawowana Eucharystia i nawet dwa razy dziennie. I tak nieraz boleję nad tym bardzo jako kapłan i modlę się i boleję, że tak niewiele osób jest na niej właśnie w tygodniu. Właśnie w przeciwieństwie chociażby do was, Polszance. A zdarza się, że oprócz kapłana i kościelnego to nie ma nikogo, kto chciałby przyjść i spotkać się z Chrystusem. Jest to bardzo trudne dla mnie. Mówię to tak z własnego takiego świadectwa. Właśnie może dlatego też w Polsce w ostatnim czasie miały miejsce dwa cuda eucharystyczne. Jeden właśnie na wschodzie, w Sokółce, jeden na zachodzie, w Legnicy. Pan Jezus chce nam coś Polakom przez to powiedzieć. Chce powiedzieć chyba, że jest coraz mniej kochany, że jest coraz mniej adorowany, że jest coraz mniej odwiedzany w Kościele, że coraz mniej poświęcamy Jemu czasu. Właśnie jeszcze raz ta boliwijska mistyczka właśnie zanotowała takie słowa, w której Pan Jezus powiedział jej ze smutkiem. Ludzie planują dzień, tydzień, semestr, wakacje. Wiedzą, gdzie będą odpoczywać, w jaki dzień pójdą do kina lub na przyjęcie, kiedy odwiedzą babcie lub wnuczki, dzieci, przyjaciół i kiedy skorzystają z rozrywki. Ale ile rodzin mówi przynajmniej raz w miesiącu? Dzisiaj jest dzień, by odwiedzić Jezusa w tabernakulum i cała rodzina przychodzi, by porozmawiać ze mną. Ilu siada przede mną i rozmawia ze mną, opowiadając mi to wszystko, co się wydarzyło od ostatniego razu, opowiadając mi swoje problemy, trudności, prosząc mnie o to, czego potrzebują, czyniąc mnie częścią tego wszystkiego. Wielu z nas pracuje, wielu nie może, ale dla wielu z nas jest to możliwe, aby oprócz niedzieli być chociaż jeden raz na mszy świętej w tygodniu. Pomyślmy o tym, jak ważne jest to nie tylko w perspektywie tego życia, ale również przede wszystkim w perspektywie życia wiecznego, naszego zbawienia. Mam nadzieję, że świat nie pochłonął nas jeszcze na tyle, że Bóg przestaje być jakoś dla nas ważny. Rzeczywiście gonimy, biegamy, szukamy różnych, może czasem cudownych zdarzeń, a przecież tu na ołtarzu dzieje się cud cudów. Tu chleb staje się ciałem, tu wino staje się krwią Chrystusa. Coraz częściej poszukujemy różnych specjalistów, psychologów, terapeutów. Duża część z nich to są ludzie zupełnie niewierzący. To są ludzie jeszcze stosujący te swoje terapie w oparciu o różne dalekowschodnie filozofie, nie daj Boże, magię czy okultyzm. Trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, żeby nie natknąć się na osobę, która zamiast mi pomóc, to jeszcze bardziej mi zaszkodzi. Jak byłem na rekolekcjach teraz w październiku, na początku października, właśnie w Toruniu, właśnie dwaj ojcowie tam mówili, głosili te rekolekcje, ojciec Antonello Cadu i Enrique Porcu, pewnie słyszeliście o nich, włoscy misjonarze pracujący w Brazylii, właśnie mówili, że dziś tak wiele osób jest poranionych, duchowo poranionych i tych osób coraz bardziej i bardziej przybywa i będzie przybywać. Czasem tak bardzo te osoby są poranione, tak mają głębokie, wielkie rany, że żaden terapeuta tego nie uleczy. Tu jedynie pomóc może Jezus, Jego miłość. Zapominamy, że właśnie Jezus leczy, że ma moc uzdrawiać, że przyjmowanie pokarmu eucharystycznego z wiarą jest najlepszym lekarstwem na różnego rodzaju choroby, które nie zawsze, ale w wielu przypadkach mają właśnie to podłoże duchowe. Jezus jako boski lekarz wciąż kieruje do nas słowa zaproszenia. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jezus opatrzy rany serc złamanych, pomoże nam powstać z naszych upadków. Ksiądz biskup Dajczak, biskup koszalińsko-kołorzeski w czasie rekolekcji u Dominikanów w Poznaniu mówił, dawał takie świadectwo. Bardzo poruszyło mnie to świadectwo i chciałbym się tym świadectwem z wami jeszcze podzielić. Opowiadał właśnie, że gdy jego jedno zaprzyjaźnione małżeństwo oznajmiło mu, że postanowili się rozwieść, nie wiedział co robić. Bardzo był tym zmartwiony przyjętym, bo byli to bardzo bliscy mu ludzie. Poszedł więc do kaplicy i modlił się przed Najświętszym Sakramentem. Gdy spędził kilka godzin na modlitwie przed Panem, dotarło do niego, że jedyne, co może zrobić, to zanieść im Jezusa. Przed północą zapakował Pana Jezusa, wziął samochód i pojechał do ich domu. I dzwoni, stanął u ich drzwi, dzwoni dzwonkiem, było już bardzo późno. Wszedł, powiedział, że nie jest sam, że jest z Panem Jezusem. I postawił Pana Jezusa na stole w kuchni i tak siedzieli do rana. Milczeli, nic nie mówili, nic się nie odzywali. Ale właśnie około 4 nad ranem popłynęły pierwsze łzy. Żadnego rozwodu nie będzie, bo się przeprosili i sobie wybaczają, pogodzili się. Ich miłość zapłonęła na nowo. Moi drodzy, gdyby to był zwykły chleb, to mogliby tam siedzieć tydzień, miesiąc, rok, 5, 10 lat i nic by się nie wydarzyło, nic by się nie stało. Ale to był Chrystus żywy, w Eucharystii obecny. Dlatego właśnie doszło do pojednania i przebaczenia. Gdybyśmy my, jak mamy problemy, zawsze przychodzili do Jezusa przed tabernakulum, to gwarantuję wam, nie pogubilibyśmy się, nie pobłądzilibyśmy, dokonalibyśmy właściwych wyborów. Tymczasem nieraz wiemy lepiej i wydaje nam się, że sobie sami poradzimy. Jak byłem na moich kapłańskich rekolekcjach, dużo tych było tych rekolekcji, dużo jakoś zapamiętałem takich cennych myśli. Właśnie ten już wspominany dziś ojciec Gabriele Nanni, karmelita, egzorcysta, mówił, że złemu duchowi bardzo zależy na tym, aby zamknąć jak najwięcej świątyń katolickich. I wiemy, co dzieje się w Holandii, Niemczech, Anglii. Zamyka się kościoły, burzy się je albo przerabia na hotele, restauracje czy schroniska dla zwierząt. W Anglii jeden z księży mi pokazywał, jak byłem. Tu niedawno był jeszcze kościół, a teraz jest już lecznica dla zwierząt. No i no, niestety tak to wygląda. I właśnie ojciec Gabriele wiele razy powtarzał, jak bardzo cieszy się diabeł, jak się zamknie kościół, zburzy, przeznaczy na miejsce świeckie. Dlaczego? Bo tam nie sprawuje się już Eucharystii, nie składa Bogu zbawczej ofiary Chrystusa, nie uwielbia się Boga. A tego właśnie chce diabeł. Chce doprowadzić do tego, aby nigdzie na świecie nie sprawowano Eucharystii, nie oddawano Bogu czci, chwały należnej Mu. Eucharystia nie jest tylko modlitwą, ale jest najwspanialszą ofiarą, gdyż to właśnie sam Jezus wydaje się Bogu Ojcu na przebłaganie za nas, za nasze grzechy. Jest taka książka, mam ją tu ze sobą, księdza Piotra Aglasa, pewnie wam znana. I tam ksiądz Piotr, na koniec chciałbym jeszcze wam tutaj przeczytać jego krótkie świadectwo. Myślę, że bardzo takie poruszające i dobrze podkreślające, jak wielką wartość, jak wielkim darem jest Eucharystia dla nas, katolików. Pewnego dnia o 4:00 nad ranem Pan Bóg przysłał do mnie młodego człowieka. Myślałem, że jest pijany albo potrzebuje pomocy, ewentualnie chce pieniędzy na taksówkę. Ale on chciał czegoś innego. Wszedł na plebanie, usiadł na podłodze i oznajmił, że nie wyjdzie, dopóki mu nie pomogę. Byłem w szoku. Wziąłem go do kaplicy i zacząłem się modlić. Nie wiem, czy zdążyłem powiedzieć choć jedną modlitwę, gdy zaczęły się dziać koszmarne rzeczy. Jego oczy zrobiły się straszne, zdemolował mi całą kaplicę. Miał taką siłę, że rzucił mnie na ziemię, a mam blisko 2 metry wzrostu, jestem słusznej budowy. Nie mogłem wstać. Potem wziął olej do świec, zaczął nim lać, gdzie popadnie, i krzyczeć. Byłem tak przerażony, tak bardzo przerażony, że nie wiedziałem, co zrobić. Najbardziej żal mi było moich rodziców. Chłopak szalał, a ja się zastanawiałem, jak oni by przeżyli, gdyby on rzeczywiście zrobił mi krzywdę. W pewnym momencie złapał obraz Pana Jezusa Miłosiernego, nabił go na mnie, tak że ramki zostały mi wokół brzucha, a sam obraz wypadł. Na szczęście nie było szkła. Gdzie jest ten Twój Jezus Miłosierny? Gdzie On jest? Niech Ci teraz pomoże. Wrzeszczał. I wtedy pchnął mnie na ziemię, ja upadłem, a on wziął świecznik. Teraz cię tu zabiję, znajdę cię dzisiaj rano, powiedział jeszcze. Wtedy zadałem sobie pytanie, Panie Jezu, czy to już koniec? I jakiś wewnętrzny głos podpowiedział mi, dostań się do tabernakulum i wyjmij hostię. Ale tabernakulum było zamknięte na kluczyk. Doskoczyłem jednak do niego, na szczęście kluczyk był w zamku, otworzyłem. Nie pamiętam dokładnie, jak to się stało, że on mnie wtedy nie uderzył. I gdy już chciał się zamachnąć, wyjąłem hostię i ustawiłem ją przed jego twarzą. To było niesamowite, coś jakby rzuciło nim o ścianę. Tak mocno się uderzył, że aż osunął się nieprzytomny. I jak ja mogę mieć wątpliwości co do Najświętszego Sakramentu. Żaden traktat w seminarium, żadna książka, żadne rozważania pobożne nie dały mi tyle, co ten jeden moment. Prawdziwa obecność Boga w tym małym kawałku chleba. Amen. Amen.